Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Państwa, witam. Łukasz Brodzik, witam Państwa serdecznie w nowym tygodniu. Nowe, świeże wiadomości i w drugiej części programu naszym gościem będzie Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, z którym będziemy rozmawiać również w duchu informacji o tym, co dzieje się bieżącego w Zielonej Górze. A zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało dziś o 117 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 6 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono 7049 zakażeń koronawirusem. Nie żyje 251 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział na konferencji prasowej, że pod respiratorami w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych przebywa obecnie 140 osób.
Możliwości respiratorowe tylko w szpitalach jednoimiennych i tylko na oddziałach zakaźnych to jest w granicach 1400 łóżek respiratorowych. Kolejne respiratory kupujemy w granicach 1000 z kawałkiem respiratorów. Jest obecnie zakupowanych przez Polskę. Pod kątem respiratorów jesteśmy naprawdę zabezpieczeni.
W związku z zakażeniem koronawirusem w szpitalach przebywa 2471 osób, kwarantanną objętych jest blisko 145 tysięcy osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym ponad 28 tysięcy osób. Resort podał też, że dotychczas wyzdrowiało 618 osób chorych na COVID-19. Natomiast od czwartku będzie obowiązkowe zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych, przypomniał o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Od 16 kwietnia wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek. Mamy teraz ten tydzień, w którym możemy się przygotować do zasłaniania twarzy, bo tak realnie nie chodzi o samą maseczkę, o profesjonalną maseczkę medyczną, którą będziemy musieli zakupić, ale po prostu najzwyklejsze w świecie zasłanianie ust i nosa wychodząc na ulicę.
A decyzje o luzowaniu restrykcji dla gospodarki będą podejmowane w środę i czwartek. Najpierw muszą jednak spłynąć dane po świętach, powiedział dziś rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, jako pierwsze mają być zdejmowane pewne ograniczenia dotyczące limitów osób w sklepach. Rzecznik rządu był pytany w programie trzecim Polskiego Radia, czy skoro od czwartku planowany jest powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem, to oznacza, że od tego czasu planowane jest luzowanie gospodarki i restrykcji. Miller odpowiedział, że wstępne warianty z tym związane omówiono w poniedziałek na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak powiedział, decyzje będą zapadały jutro i pojutrze po uwzględnieniu tych danych epidemicznych z minionych świąt. Podkreślił, że dopiero wtedy będzie można ocenić, jak wygląda sytuacja związana z zachorowaniami na koronawirusa i jego rozprzestrzenianiem się. Wskazał, że jako pierwsze ma być wprowadzone zdjęcie pewnych ograniczeń dotyczących limitów w sklepach. Jak zaznaczył, one generalnie zostaną, ale będą realizowane w nieco inny sposób. Inna z pierwszych decyzji dotyczących poluzowania restrykcji dla obywateli, jak zaznaczył Miller, będzie dotyczyć umożliwienia aktywności w lasach i innych przestrzeniach publicznych. Rzecznika rządu dopytowano też, czy to będzie plan gry, czy doraźne decyzje. Miller podkreślił, że choć harmonogram stopniowego luzowania restrykcji jest już wstępnie ustalony i zostanie przyjęty w tym tygodniu, to rząd jeszcze nie publikuje tej decyzji, bo jest pewnym ryzykiem ogłoszenie takiego optymistycznego wariantu, a później wycofywanie się z niego. Rzecznika rządu pytano także, czy w Polsce luzowanie restrykcji będzie wprowadzone zgodnie z kluczem branżowym, czy też zgodnie z innym kluczem, na przykład wieku, czyli do pracy poszłyby najpierw osoby młode, a później starsze. Miller podkreślił, że rząd wprowadził godziny seniora w sklepach oraz, że są apele dotyczące pomocy seniorom, którzy zostają w domach. Zaznaczył, że w tej chwili ten wariant klucza wieku nie jest opcją najbardziej braną pod uwagę. Pytany, kiedy można się spodziewać otwarcia lasów i parków, rzecznik rządu powtórzył, że będzie to jedna z pierwszych złagodzonych restrykcji. Dlatego jeżeli będziemy to ogłaszać pod koniec tego tygodnia, to spodziewałbym się, że to jest aspekt, który jest brany najbardziej pod uwagę, zaznaczył rzecznik rządu. A największy samolot świata Antonow AN-2225 mryja przy przyleciał do Warszawy, maszyna przywiozła z Chin ładunek zakupiony przez dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotos. Są to przede wszystkim środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej po wylądowaniu samolotu z pomocą, że zorganizowanie transportu wymagało wiele dni negocjacji.
Dziękuję też panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego rozmowę z prezydentem Xi Jinpingiem z Chin, która na pewno bardzo, bardzo dużo dała, bardzo pomogła, ponieważ udrożniła kanały komunikacji. Nasze służby dyplomatyczne, my wszyscy kontaktowaliśmy się z władzami Chin po to, żeby te transporty jak najszybciej do Polski przylatywały.
Premier zapowiedział dalsze organizowanie sprzętu niezbędnego w walce z epidemią.
Tutaj przybywa około 80 ton towarów. To bezprecedensowy transport, który będziemy w najbliższych tygodniach powielać, będziemy ściągać jak najwięcej sprzętu. Dodatkowo koncentrujemy się na produkcji krajowej. Chcemy działać dwutorowo.
Samolot MRIA przyleciał wypełniony sprzętem medycznym. Są to przede wszystkim maseczki typu P2, a obie państwowe firmy zakupiły ich 1 000 000 sztuk. Ponadto na pokładzie samolotu znalazło się kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych oraz kilkaset tysięcy przyłbic. A w Polsce rozpoczyna się program podawania osocza chorym na COVID-19. Osoby, które zostały wyleczone z zakażenia koronawirusem i mają przeciwciała, będą mogły w ramach honorowego krwiodawstwa oddać osocze i pomóc chorym. Podawanie chorym osocza od ozdrowieńców zapowiedział m.in. szpital MSWiA w Warszawie, który jest obecnie jednoimiennym szpitalem przeznaczonym dla chorych na COVID-19. Taka terapia może być w wielu przypadkach skuteczna, powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.
Prowadzenie terapii osoczem od ozdrowieńców okazuje się skuteczne. Najnowsze dowody pokazują, że nawet w Korei Południowej udało się wyleczyć osoby w podeszłym wieku w stanie krytycznym. Po podaniu osocza udało się znacząco poprawić ich stan zdrowia. Wobec tego my również, bazując na wytycznych Komisji Europejskiej, przygotowaliśmy program pobierania osocza od ozdrowieńców.
W Polsce mamy obecnie około 618 osób, które zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały. Gościem rozmowy punkt 9 dzisiaj na naszej antenie był Jacek Kurzępa, poseł z Prawa i Sprawiedliwości oraz socjolog, który mówił o różnych strategiach społeczeństwa na radzenia sobie z pandemią.
Z tego wynikają rozmaite typologie, takie też robocze typologie zachowań Polaków, strategii, które mają charakter na przykład racjonalny. Tak? To są ci z nas, którzy zachowują się w sposób odpowiedzialny, racjonalny i zgodny z reżimem sanitarnym, który obowiązuje. Ale są również ludzie, którzy wpadają w takie zachowania reaktywne ze względu na to, że większość z nas dostępność do informacji uzyskuje poprzez radio, telewizję, czyli media elektroniczne i internet, więc często bywa tak, że pojawiają się nowe newsy, pojawiają się tak jak charakter newsa, informacje nowe, gdzie pojawia się na przykład informacja o tym, że koronawirus ponownie w Chinach zaczyna wzmagać dzisiejsze informacje, że są pacjenci, ozdrowieńcy, którzy ponownie zapadają na tę chorobę. I to powoduje zachowania paniczne, histeryczne, lękowe, czyli to są takie zachowania reaktywne, tak? Informacja i reakcja. Ale są też takie strategie, które mają charakter krótkoterminowy i długotrwały. Gdy mówię o tych zachowaniach długotrwałych czy długodystansowych, to jest sytuacja chociażby związana z tym, co jest udziałem uczniów i ich rodziców, studentów, którzy dzisiaj poprzez e-learning, czyli naukę zdalną, przygotowują się w stosownym tempie i czasie do egzaminów, które są przesunięte, ale ta odpowiedzialność za moje dzisiejsze zasiądnięcie do komputera i odbycie lekcji jest wymagana, tak? Czyli zachowania są niebywale przeróżne, bardzo wysycone oczywiście rozmaitym sposobem stosunku do zagrożenia, które może mnie osobiście dotknąć. wielu z nas jest nadmiernie buńczucznych i myśli, że wszyscy inni mogą być tym dotknięci, a nie ja. Niestety jest to zdradliwa strategia, bo wirus jest niebywale podstępny.
A moim Państwa gościem jest prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa.
Panie prezydencie, tradycyjnie poproszę o krótki raport tego, co dzieje się obecnie w Zielonej Górze w związku z pandemią, jak wyglądają osoby, liczba osób zarażonych. Zwłaszcza zainteresowani jesteśmy informacją, jeśli chodzi o Zieloną Górę.
W Zielonej Górze nie wygląda to źle, zresztą tak jak w całym województwie lubuskim, bo to jest jedno z województw, które jest chyba lepiej określane jako to, które chyba, że też przez ten pryzmat, że jako pierwsi mieliśmy tego pacjenta zero, dość szybko wprowadziliśmy wiele różnych elementów ograniczających i mieszkańcy przyjęli w dość dużej mierze wszystkie zalecenia, które były przez premiera, przez ministra zdrowia przekazywane i się ograniczyli. I w związku z tym tych zarażeń tak naprawdę jest niewiele, bo to w tej chwili w Zielonej Górze od początku jest 16 osób, tylko trzeba pamiętać, że część z tych osób już dążyła wyzdrowieć, bo mamy tak zwanych ozdrowieńców, więc nie wygląda to źle, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w skali kraju, ale pamiętajmy o tym, że wszystko jest przed nami, więc jeszcze się może dużo zdarzyć. I chyba też symptomatyczne było to, że święta Zielonogórzanie, myślę, że nie tylko Zielonogórzanie, spędzili w domu, za co wielkie podziękowania i brawa dla nich, bo to dzięki nim ta ilość zakażonych osób jest dość niska. Jeżeli można się cieszyć, to powinien się z tego cieszyć właśnie w tej chwili.
Zapytam pana o izolatoria również. Decyzją wojewody lubuskiego pierwsze izolatoria znajdą się w Żaganiu i w Gorzowie. To miejsca dla osób oczekujących na wynik testów w kierunku koronawirusa oraz osób łagodnie przechodzących COVID-19. Mówiło się wcześniej także o izolatoriach w Zielonej Górze, w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dżonkowie, w Chówcu OHP w Zielonej Górze, czy w domu studenta Wcześniak. Czy takie izolatoria powstaną w Zielonej Górze?
Myślę, że powstanie izolatorium w Zielonej Górze, ale trzeba pamiętać, że tam są pewne wymagania, które nie dotyczą już bezpośrednio funkcjonowania miasta. Miasto pomoże, ja rozmawiałem ostatnio na ten temat, aby takie izolatorium również powstało. Oczywiście życzyłbym sobie i wszystkim, żeby ono nigdy nie musiało być użytkowane, bo mamy na dzień dzisiejszy miejsce, w którym przebywają osoby skierowane na kwarantannę, które nie mogą tej kwarantanny odbywać w domu w Zielonej Górze, już takie jest. I izolatorium by było kolejnym takim miejscem, które ewentualnie miałoby posłużyć, jeżeli byłaby taka potrzeba. Także mam nadzieję, że dojdą wszyscy do porozumienia i ono również powstanie.
Ostatnio również dotarł transport sprzętu medycznego z Chin, ten, który był organizowany przez miasto, samorząd województwa lubuskiego i rząd. Dziś również przyleciał Antonow, ogromny samolot, do Warszawy. Czy orientuje się pan, czy ten sprzęt z tego pierwszego transportu, który wymieniłem, jest już w zielonogórskim szpitalu? I pytanie, czy z tego Antonowa również sprzęt będzie przekazywany zielonogórskiej lecznicy?
Ja myślę, że wszystkie placówki, które tego wymagają, będą otrzymywały coraz większą pomoc nie tylko od samorządu, ale również od rządu, bo ten sprzęt będzie napływał. Dzisiejsze lądowanie samolotu jest kolejnym, a ten jest chyba największy na świecie, więc stąd jakby szczególny, ale to nie jest jedyny, który z tego kierunku wpływa. I tego sprzętu będzie coraz więcej, zwłaszcza tego ochrony, bo jednak mieliśmy z tym w początkowej fazie, nie tylko my, cały świat duży problem, bo jak popatrzymy sobie, no to 30% zachorowań jest związane bezpośrednio z służbą zdrowia, gdzie ludzie zarażali się w szpitalach. Jak popatrzymy, co się wydarzyło w różnych jednostkach, to też świadczy o tym, że tego sprzętu gdzieś było za mało. Mam nadzieję, że teraz przestanie go już brakować i będzie to już łatwiejsze, choć prawda jest też taka, że musimy się nauczyć ten sprzęt obsługiwać, bo jak wrócili medycy z misji do Włoch, którzy pojechali, to stwierdzili, że nie do końca my jeszcze potrafimy chyba w sposób właściwy z niego korzystać.
Zapytam pana o te bieżące sprawy, jeśli chodzi o ograniczenia nie tylko prowadzone przez rząd, ale też przez miasto. Od dzisiaj ponownie można udawać się na cmentarze, a w mieście jest też tak, że parki i lasy na razie są zamknięte, ale rząd planuje rozluźnienie trochę tych restrykcji, ograniczeń, jeśli chodzi o mieszkańców, ale też o gospodarkę. Jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o Zieloną Górę w najbliższym czasie? Czy miasto będzie wprowadzać nowe ograniczenia, czy będzie je luzować?
My też obserwujemy to wszystko, co się dzieje, staramy się w miarę na bieżąco reagować. Tutaj na pewno ważne jest to, żeby po pierwsze chronić się dalej przed wirusem, bo wynik lubuskiego jest dobry, ale to nie jest dane raz na zawsze. Wszyscy mówią, że jeszcze nie jest to szczyt epidemii, szczyt zachorowań, więc musimy dalej izolować się i uważać. Będą poluzowania, jak one będą wyglądać, będą wszyscy informowani o tym, ale z jednej strony będą obluzowania, z drugiej będą oczywiście obostrzenia. Od czwartku wszyscy będą już mieli zakrywać swoją twarz poprzez chustę, maseczkę, szalik, więc pamiętajmy o tym, że to nie jest koniec epidemii, my nawet nie wiemy, kiedy ten koniec nastąpi. To są pewne rzeczy, a próbujemy się nauczyć z tym żyć i funkcjonować. I myślę, że po prostu na dzień dzisiejszy zawsze trzeba słuchać tego, co minister zdrowia nakazuje i starać się to realizować. O ile w Zielonej Górze, bo tak też było w trakcie tego weekendu, gdzie zgodnie z raportem od komendanta strażaków ochotników pana Rusaka, było w miarę spokojnie, nie było żadnych incydentów przez święta, co świadczy o tym, że ta samodyscyplina działa. Więc myślę, że będą pewne poluzowania, ale nie będą dotyczyły na pewno szkół, nie będą dotyczyły na pewno młodzieży. Co będzie z lasami, to mi jest ciężko odpowiedzieć, bo zdaje się, że w Lubuskim ten problem nie występował tak mocno jak w Mazowieckim i uważam, że u nas można by było na więcej pozwolić, bo ilość lasów, które są w Lubuskim, jest gigantyczna, a w Mazowieckim ich nie ma i tam niestety pierwszy las z Warszawy, który był, to tam były tysiące samochodów. U nas takich sytuacji nie było, więc na pewno będą jeszcze obostrzenia i one będą pewnie długo funkcjonować, bo to nie jest coś, co się skończy za tydzień, one będą zdecydowanie dłuższe, ale też jest potrzeba również uruchomienia gospodarki, bo jeżeli nie będzie uruchomienia gospodarki, to będziemy mieli problem po wirusie związany z problemem gospodarczym i brakiem pieniędzy w każdej dziedzinie gospodarki.
Wspomniał pan o obowiązkowym zasłanianiu twarzy od czwartku. Miasto zorganizowało akcję rozdawania maseczek. Te maseczki rozeszły się bardzo szybko, sporo osób odeszło z kwitkiem. Czy planowane są kolejne takie akcje?
Jutro chcemy przeprowadzić kolejną akcję. Mamy przygotowane około 60 tysięcy maseczek, więc liczę na solidarność i tych, którzy nie potrzebują i tych, których na to stać nie będą odbierali możliwości skorzystania słabszym z szansy i skorzystania z bezpłatnej maseczki. Nie stać nas też jako miasto, żeby wszystkich wyposażyć po kilka sztuk maseczek. Stąd taka akcja, która się odbędzie. O szczegółach będziemy informować jutro na bieżąco. W sumie będzie to wydane ładnych kilkadziesiąt tysięcy. Niedługo zbliżymy się do kwoty 100 tysięcy maseczek wydanych, więc jest to również duża, duża liczba poza sprzętem, który bym trafił do jednostek służby zdrowia.
Miasto też reaguje, jeśli chodzi o terminy. Zielonogórski magistrat przesunął termin tegorocznego naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach, a nabór odbędzie się, no właśnie, drogą elektroniczną tylko i wyłącznie.
Znaczy, czekamy też na pewne rozwiązania, które będą. Ze spokojem staramy się nie wprowadzać tej nerwowości, jeżeli nie trzeba. Wszystkie dzieci znajdą swoje miejsca w przedszkolach, być może nie w tych, które są ich, że tak powiem, przedszkolem pierwszego wyboru, ale pewnie damy radę, ogłosimy to. Ale też wiadomo, że rodzice się tym interesują, więc chcielibyśmy uniknąć niepotrzebnego zamieszania w tym momencie, nie dokładać jeszcze im jakby dodatkowego problemu związanego z tym, czy się dostał, czy nie dostał, jak to sprawdzić, jak zrobić odwołanie. My też się przygotowujemy do tego, żeby poluźnić troszkę izolację Urzędu Miasta i też chcemy, tak jak będzie otwarcie gospodarki, otworzyć również urząd w szerszym zakresie, bo wiele osób ma problem związany z tym, że nie jest w stanie załatwić wszystkich spraw w urzędzie przez kwestię izolacji urzędu, więc też będziemy się starali poluźnić, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce.
Jakieś terminy pan przewiduje?
Na pewno w poniedziałku już będzie o wiele, wiele więcej funkcjonowało urzędu. Chcemy, żeby urzędnicy się do tego też przygotowali, więc chcemy przejrzeć jeszcze wszystkie stanowiska i zobaczyć, jak można zrobić tak, żeby robić to w miarę bezpiecznie. Panie redaktorze, sam pan dobrze o tym wie, że sklepy funkcjonują cały czas. odpukać, liczba zarażonych dzięki temu nie wzrosła. Komunikacja miejska funkcjonuje cały czas, odpukać i też jakość nie było z tego tytułu większego problemu, więc będziemy się starali również poluźnić ten reżim w urzędzie w sposób w miarę bezpieczny. Oczywiście dalej będziemy wszystkich namawiać do załatwiania spraw w sposób elektroniczny i zdalny, ale chcemy, żeby te sprawy również się toczyły i były załatwiane, bo życie nie wnosi pustki, jeżeli my wstrzymamy wszystkie rzeczy na dłuższy okres czasu, jak przetargi, jak różnego rodzaju kwestie pozwoleń, to może on nas uderzyć za chwilę poprzez właśnie duże spowolnienie gospodarcze, czego bym sobie nikomu nie życzył.
Wspomniał Pan o komunikacji miejskiej, a do naszej redakcji zdarzają się takie telefony, w których niektórzy narzekają, że w autobusach ludzie nie przestrzegają zasad czy odległości, czy nie zostawiają tych miejsc siedzących obok siebie. Obserwujecie na bieżąco tą sytuację w autobusach? Czy tam nie ma tłoku, nie ma zbędnych jakichś zachowań?
Staramy się obserwować to na bieżąco, staramy się dostosowywać również pod przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy, aby one zainformowały, że niektóre linie są po prostu zdublowane, jeżdżą podwójnie autobusy, tak aby one mogły być, że tak powiem, wypełnione do połowy. Według sygnałów z MZK nie mamy z tym problemu większego. Nie ma takich sygnałów w ostatnim okresie, żeby to wyglądało niekorzystnie, więc to też musimy na bieżąco to robić. Na bieżąco to robimy, bo część autobusów ma pełny monitoring, łącznie z ilością osób, które w danym momencie znajduje się w pojeździe, i na bazie tych analiz staramy się modyfikować cały czas rozkład. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale mam nadzieję, że tutaj też wiele zależy od samodyscypliny mieszkańców.
Jutro także ma ruszyć remont mostu w Cigacicach. Czy w związku z koronawirusem będą jakieś przesunięcia terminu, czy wszystko rusza planowo?
Tu jesteśmy na dzień dzisiejszy w jednym i w drugim miejscu w planie, bo i most w Cigacicach chcemy niedługo też złożyć, wykonawca mam nadzieję złoży wniosek o pozwolenie na budowę obwodnicy południowej. Te inwestycje, które są ważne dla mieszkańców, powinny być realizowane i będą realizowane na dzień dzisiejszy. Nie ma nic, co wskazywałoby na opóźnienia, jakie miałoby się pojawić. To dotyczy też wszystkich innych inwestycji, bo mimo tego, że mamy koronawirusa, świat toczy się dalej. My na przykład w tym tygodniu mamy zaplanowane opryski na komary, bo to jest ten moment, kiedy należy to wykonać, więc nawet takie rzeczy, które no wydawałoby się, że są gdzieś dalekie od koronawirusa, dzieją się i będą się działy. W mieście są malowane pasy, w mieście toczą się inwestycje budowlane, także miasto dalej funkcjonuje, dalej działa, bo świat nie zatrzymał się jednak w miejscu i dalej się toczy.
A czy przypomni Pan informację o obwodnicy południowej? Jak to wygląda w terminach w najbliższym czasie?
Oni są gotowi, przygotowują się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę zwane ZWID-em, bo tak to się odbywa, wydaje wojewoda i do niego będą skierowane. Na pewno potrwa kilka miesięcy analiza materiałów i mam nadzieję, że wrzesień, październik wejdą fizycznie na plac budowy. No i kolejny rok będzie na pewno to rokiem intensywnej pracy przy tej inwestycji, która jest niezbędna dla miasta przy normalnym funkcjonowaniu gospodarki.
Wspomniał Pan, że wszystko działa, miasto działa. Pytanie też o służby. Czy wszystkie służby w mieście są w pełnej obsadzie? Czy jest taka sytuacja, że ktoś jest na kwarantannie, a ktoś mógł mieć podejrzenie i w związku z tym jakiś dział jest wyłączony z pracy?
Działy funkcjonują, oczywiście wszystkie są w okrojonym składzie, bo trzeba pamiętać o tym, że tak samo jak w pozostałej części gospodarki, tak również w urzędzie część osób ma dzieci, z którymi musi zostać w tym momencie, część osób wykorzystuje zaległe urlopy, natomiast ciągłość pracy jest, mamy z tym jakby problem, że 100% obsady nie mamy żadnych jednostek miejskich, ale one wszystkie funkcjonują, wszystkie działają i starają się w sposób jak najbardziej właściwy wykonywać swoje obowiązki. Tak będzie.
A straż pożarna, policja?
Straż pożarna i policja działają, funkcjonują. To są służby bezpośrednio zespolone z wojewodą. My dołączamy jeszcze do tego naszych strażaków ochotników, którym serdecznie dziękuję za wszystko, bo jest to naprawdę ciężki kawałek chleba, który w tej chwili oni realizują. I tych służb, które działają, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I one wszystkie czasami gdzieś, w cudzysłowie, gdzieś w cieniu działają, ale są, tak jak komunikacja, jak śmieci, bo jednak w tej chwili również to funkcjonuje i działa, jak właśnie kwarantanna, to też działa, obsługa tego, etc., etc. Dziesiątki różnych miejsc, w których te osoby są i pracują i które no, cały czas są na posterunku.
To zapytam pana na koniec o finanse miasta, bo to jest coś, na czym prawdopodobnie ucierpi budżet, chodzi o pandemię. Dziś, informacja z dziś, Kraków wyłącza w nocy oświetlenie ulic i parków w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się. Władze miasta podjęły decyzję o wyłączeniu latarni i iluminacji między północą a czwartą nad ranem. Miasto obserwuje, że w tych godzinach niemal nikt się nie przemieszcza, a pozwala to na oszczędność około 20 tysięcy złotych dziennie, z tego co doczytałem. Czy Zielona Góra planuje podobnego typu oszczędności jak Kraków chociaż?
My na dzień dzisiejszy oczywiście staramy się oszczędzać, może nie tak drastycznie jak wyłączanie światła w nocy. Oczywiście wszystkie budżety ucierpią, ale to jest rzecz, która się wydarzy w każdej dziedzinie. To nie tylko dotyczy miasta i jego budżetu, to dotyczy budżetu firm i potem budżetów domowych. Natomiast staramy się, aby jak najmniej odczuwalne było to dla mieszkańców, bo na pewno te straty w budżecie będą. My takich radykalnych działań jak Kraków na dzień dzisiejszy nie planujemy, ale i tak już mamy, że tak powiem, pewne rzeczy, które zrezygnowaliśmy, jak promocja, jak reklama, jak imprezy plenerowe, etc., etc. Myślę, że winobranie, jeżeli się odbędzie, to będzie na pewno inne niż zwykle. Wszystko wskazuje na to, że może go w ogóle nie być. To jest jedyna impreza, o której w tej chwili myślimy. A tak to wszystkie inne są działania wstrzymane, odwołane. Wiadomo, dla nas najważniejsze będzie utrzymanie bieżącego funkcjonowania miasta, nie zahamowanie procesów inwestycyjnych, no bo jeżeli my przestaniemy zlecać inwestycje, a teraz na przykład w zataniu w parku cały czas roboty idą i tam nasza zielonogórska firma Diament, były obecnie Exalo, robi te roboty, więc chciałbym, żeby takie firmy dalej miały pracę, żeby ci ludzie, którzy tam pracują, mieli co robić i to dotyczyć będzie również i dróg, i chodników, i boisk. Chcemy dalej je realizować, bo uważamy, że firmy nasze czekają na zlecenia i warto, żeby te zlecenia były. W tamtym tygodniu otwieraliśmy kilka przetargów na budowę dróg lokalnych i one pokazują, że firmy chcą realizować inwestycje, więc my jesteśmy tym zainteresowani, żeby one się odbyły. Pewnie będzie to również związane z tym, że miasto zwiększy swój deficyt, ale wolę zwiększyć deficyt, ja chciałbym, żeby jednak wszyscy mieli pracę.
Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielonej Góry, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.